Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje naszą audycję, i naszych gości, którzy przyjechali z Poznania. Są nimi państwo Joanna i Robert Słocińscy. Są odpowiedzialni za domowy kościół w archidiecezji poznańskiej. Serdecznie witam cię, Joasiu i Robercie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Kogo pozdrawiacie?
Przede wszystkim chcę pozdrowić nasze dzieci, córki z zięciami i nasze wnuki, a także syna.
Oraz cały domowy kościół, wszystkie małżeństwa, rodziny i księży opiekunów kręgów, w szczególności parę krajową i księdza moderatora krajowego domowego kościoła.
A z tej grupy najserdeczniej nasz krąg macierzysty.
Towarzyszy nam, jak to zwykle w domowym kościele jest, ksiądz towarzyszy naszym spotkaniom, takiej tej audycji, ksiądz Marek Borowski, palotyn, administrator prowincji poznańskiej pod wezwaniem zwiastowania pańskiego, od wielu, wielu lat moderator domowego kościoła. Serdecznie witamy, księże Marku.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, całą wspólnotę moją zakonną, wszystkich przyjaciół, znajomych, wszystkich parafian byłych i tych, którzy może kiedyś będą. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Wszystkich słuchających na całym świecie pozdrawiam gorąco.
Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj, jak było zapowiadane, temat czas przebaczania i przebaczenia i pojednania. Przebaczania, bo to jest ciągła nasza powinność, żeby przebaczać, ale w szczególności zbliżające się święta, Wigilia, łamanie się opłatkiem. No właśnie. To jest pewien gest, pewien symbol, ale czegoś, co się dzieje w sercu. Żeby to nie było puste, zewnętrzne wyłącznie. Chcemy sobie nawzajem przebaczyć, chcemy się jednać, bo inaczej po prostu nie da się żyć. Inaczej to będzie udawanie, mistyfikacja i jedno wielkie oszustwo. Między nami małżonkami, między nami a dziećmi, czy dalszą rodziną. Jak mamy się kochać? A czy mamy się kochać? No jak chcemy iść do nieba, no to nie ma mowy. Musimy się kochać, to znaczy musimy. To jest nasza powinność. W niebie tylko miłość jest. Także do tej miłości musimy się zaprawiać, pokonując różne trudności, które nam oczywiście świat, w nawiasie diabeł, stawia po drodze. I to nas nie ma zrażać i przerażać, że z racji naszych słabości coś nam nie wyjdzie. Coś nie tak spojrzymy, nie tak powiemy, nie tak się zachowamy. Tylko mamy przepraszać, przebaczać, jednać się. Ale o tym już powiedzą nasi goście. Zaczniemy od księdza. Ksiądz Marek Borowski. Proszę bardzo, księże.
Tak jest. Bardzo ciekawy temat i bardzo ważny. Tak jak powiedział Lechu, dzisiaj, zwłaszcza, że jesteśmy te kilka dni przed Wigilią. Zacznijmy może od źródła. Tym najważniejszym źródłem dla nas jest oczywiście Pismo Święte i Biblia. Ten list Pana Boga, tak najkrócej, też jedno z formułowań do każdego z nas. Jak się analizuje, czyta, studiuje, przeżywa, modli Biblią, to trzeba zauważyć, że jest to oczywiście historia zbawienia, ale także możemy określić Biblię jako pewną historię winy i przebaczania, upadków i powstań. Jak wygląda przebaczenie w Biblii? Na czym ono polega? Czy w ogóle jest możliwe? Pod jakimi warunkami można dostąpić tego przebaczenia? Co musi być spełnione? Spróbujemy sobie trochę dzisiaj o tym poopowiadać i podzielić się także w jakiś sposób tym doświadczeniem. Aby teraz uchwycić tą biblijną naukę o przebaczeniu, grzechu czy winie, możemy na początek zauważyć, że zarówno określenie relacji z jednej strony człowieka do Boga, ale także do drugiego człowieka, jak i całe słownictwo, którym Biblia się posługuje dla wyrażenia tej nauki, zostało zaczerpnięte, no właśnie, z międzyludzkich relacji wierzyciel-dłużnik. To, co jest takie bardzo oczywiste, czy bardzo takie codzienne w życiu naszym. I te realia materialne, dług, wierzyciel, pomagają, mogą nam pomóc uchwycić istotę problemu. O tym, że grzech, wina jest jednym z bogatych nurtów myśli biblijnej, świadczy też bogactwo różnych terminów, które określają. Mówią o grzechu, mówią o winie, mówią o upadku człowieka. I teraz możemy też sobie jakoś je posegregować. Powiedzmy, że pierwsza grupa z nich to te wszystkie określenia, które obejmują to wszystko, co jest przejawem pewnej kondycji stworzenia człowieka, więc jakaś niedoskonałość, zawodność, nasze różne ułomności, błądzenie, nietrafne wnioskowanie. Kohelet określa tę cechę stworzenia jednym słowem marność, marność nad marnościami. Inni mogą to określać jako pewne ciało, taka kondycja nasza. Druga grupa tych określeń to winy, ale zaciągnięte już świadomie. Świadomie, dobrowolnie, ale znowu pod wpływem jakiejś namiętności, nieuporządkowane pragnienia. To, co nazywamy też potocznie pokusą, czyli jest pokusa i my tu ulegamy. I tego rodzaju winę zaciąga się ulegając wbrew sumieniu, ale mówimy o tym prawdziwym, uformowanym sumieniu i prawu, sugestią, jakimś obietnicą korzyści różnego typu. Jest więc skutkiem dążeń, decyzji i działań niezgodnych z ustalonym przez Boga porządkiem. I wreszcie możemy powiedzieć o trzeciej grupie, czy tych określeń, które nam przybliżają, czym jest ta wina i ta słabość, to różne czyny popełnione, ale już pod wpływem buntu, jakiejś nienawiści, czyli jakby coraz głębiej w tym dramacie idziemy i woli wyrządzania wręcz krzywdy Bogu, no tyle na ile możemy to tak określać po ludzku, tylko bo Bogu nie jesteśmy w stanie wyrządzić krzywdy, ale Jego stworzeniom przede wszystkim. I tu już nawet nie chodzi o jakąś korzyść, lecz satysfakcję zrobienia na złość, czyli jakby satysfakcja, że dokonam jakiejś szkody. I tu możemy zaliczyć winy spowodowane także ideologiami różnymi ateistycznymi, demoralizatorskimi, jakaś walka z Bogiem, które wręcz usprawiedliwiają potem przemoc, zniewolenie, wojny, konflikty, zabójstwa i dążą do narzucenia ludziom porządku innego, jakiegoś obok, alternatywnego w stosunku do tego, jaki człowiek odczytuje w swoim sercu, w swoim sumieniu. Oczywiście cały czas mówimy o tym sumieniu, które nie uległo deprawacji. Przepraszam, w sumieniu, w prawie natury, w objawieniu. No, jeszcze możemy wyczytać u świętego Jana między innymi też o takiej winie, którą my nazywamy grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Czyli to jest brak jakiegokolwiek woli i tego, że chce odpuszczenia. Czyli mówimy, powiedzieć, że Bóg nie odpuszcza tego grzechu, dlatego że człowiek jest tak zaparty, że nie chce tego darowania. Czyli bardzo idzie daleko i głęboko w tę winę. Wina, jak otwieramy Pismo Święte, co powoduje wina? Wina powoduje pewien lęk. No ile lęku dzisiaj pośród nas? Winowajca ucieka, kryje się jak Adam w raju, chowa się, żeby nikt go nie zobaczył. Ale następuje dialog. Bóg widzi, jakby dokonuje tego przewodu sądowego i okazuje się, że przychodzi kara. Bo są winowajcy, więc kara, co to jest? Smutek, cierpienie, usunięcie z Edenu. I właściwie potem przez całą historię można powiedzieć, że to jest pewien wzorzec tego podstawowego, fundamentalnego naszego grzechu, istota winy. A ona sprowadza się do jednego. Ten pierworodny grzech, to jest nieposłuszeństwo wobec Stwórcy. Czyli ja jestem Bogiem dla siebie, nie potrzebuję. To była ta pokusa. Wy będziecie Bogami, wy będziecie decydować, po co będziecie szukać Jego woli, po co będziecie, ta wola, która jest w przykazaniach, my wiemy, prawda, jeszcze, po co będziecie wierni jakiemuś przymierzu. A Bóg zawiera przymierze, w ogóle stwarza z miłości człowieka. I my mamy wkodowane w sobie, to nazywamy to prawem naturalnym, to pragnienie dobra, to pragnienie właśnie miłości i odpowiadanie na to zaproszenie Pana Boga. I jak się studiuje, czyta Pismo Święte, idźmy dalej. Możemy z jednej strony ulec trochę takiemu przerażeniu, jakiś pesymizm, że no cóż, niektórzy tak mówią, taki jestem i taki już będę, takiego Pan Bóg mnie stworzył. Czyli takie usposobienie człowieka jest złe od młodości, tu i Stary Testament, chociażby Księga Przysłów, ale też zobaczmy, co święty Paweł mówi. Jest bardzo ciekawe to jego wyznanie w liście do Rzymian, który mówi, że jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem tego, co czynię. Dlaczego ja to czynię? Bo nie czynię tego, co chcę tak naprawdę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. I dalej, nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale właśnie zło, którego nie chcę. Wreszcie też możemy powiedzieć, że jakoś tam konkluduje te swoje rozterki. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. O nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku śmierci? Ale właśnie, czyli mamy ten obraz człowieka i słabą kondycję, ale rozwiązanie swoich rozterek Paweł znajduje jednak w tajemniczym planie Boga. Nie jesteśmy zostawieni. Bóg, prawda, poddał wszystko marności, ale po to, aby objawić miłosierdzie, to znaczy darować, ofiarować przebaczenie, a to przebaczenie wiadomo, z czego płynie, z tego, że Bóg jest miłością, totalną miłością i nigdy nie porzuca człowieka. Bóg nigdy człowieka nie zostawia. Czyli oprócz tej słabej kondycji zawsze jest ta nadzieja wyzwolenia. Zawsze. Tu już mamy zapowiedź w raju, że przyjdzie zbawienie. Przyjdzie ten demon, wąż, będzie pokonany. Nie martwcie się, można powiedzieć. Jest szansa, jest wyjście, jest wyzwolenie. No i teraz, no jeżeli jest ta wina, jest to obciążenie, jak dojść do przebaczenia? Droga do przebaczenia prowadzi przez prawdę, w której Bóg ma upodobanie. Bóg brzydzi się kłamstwem. Czyli aby mogło nastąpić wyznanie, musi najpierw mieć miejsce uznanie popełnionego zła. Muszę stanąć w prawdzie. Tak, jestem w takiej kondycji. Popełniłem zło. Jestem marny, prawda? Nie ma przebaczenia z kolei, nie ma przebaczenia bez wyznania prawdy o popełnionym grzechu. Bo co mam przebaczać, jeżeli nie mam grzechu? Jeżeli nie stanę w prawdzie, nie uznam, że zawiniłem, że jest marność, no to nie mam co przebaczać. No konsekwencje, jeżeli idę do lekarza, to dlatego, że jestem chory. Ale jeżeli stwierdzę, że nie jestem chory, nie mam żadnej choroby, no to nie szukam lekarza. Jeżeli nie uznam, nie stanę w prawdzie mojej winy, mojej słabej kondycji, to nie szukam przebaczenia. Czyli trzeba stanąć w prawdzie, zobaczyć to uznanie popełnionego zła. Cóż to jest prawda? Mówiąc, tu bardziej nam by chodziło biblijnie o to, że prawdą jest Bóg. Prawda to osoba, Jezus Chrystus. Ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą. Sam Bóg jest prawdą. Konsekwentnie wszystko, co od Niego pochodzi, a więc to wszystko, co nam zostawił, pewne prawo, wskazówki, przykazania, jest prawdą. Prawda jest podstawą Jego słowa. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz omówić całą prawdę. Święty Paweł oczywiście mówi, Syn Boży, Jezus Chrystus nie był tak i nie był nie. Lecz w Nim dokonało się tak. Wszystkie są na tak. I też słynne z Ewangelii świętego Jana. Prawda was wyzwoli. Prawda was wyzwoli. Czyli powszechne jest, zobaczmy, powszechnie jest znane uczucie ulgi po wyznaniu prawdy. Nie mówiąc o spowiedziach przed drugim człowiekiem z własnych porażek, błędów, nie wyłączając zbrodni, ale też w znaczeniu teologicznym. Wyzwala prawda, którą jest Jezus, Syn Boga i Jego Słowo. W tej biblijnej nauce o przebaczeniu istotny jest też wymóg, aby winny, grzesznik sam siebie oskarżył, to znaczy aby wyznał, że słuszność jest po stronie Boga. Mówiąc ludzkim językiem oczywiście, bo to nie oddaje dokładnie, bo Boga nie możemy jakby dotknąć, ale w niejaki sposób pokrzywdzonego grzechem winą człowieka, znaczy my krzywdzimy właściwie Boży plan, plan miłości i to na tym by polegało. No właśnie, to w Biblii też widzimy te wyznania. Zobaczmy, król Dawid przyparty do muru oskarżeniem proroka Natana, kiedy ten wypominał królowi dwie zbrodnie, próby ich ukrycia. Wyznaje wreszcie, tak, zgrzeszyłem. to jest prawda, zgrzeszyłem przeciw Bogu. I w odpowiedzi prorok zapewnia króla, że Bóg mu te winy odpuszcza, ale będzie musiał ponieść skutki popełnionych zbrodni. Czyli przyznanie się do prawdy skutkowało darowaniem winy Dawidowi. No właśnie, ale też ponosi skutki tego swojego czynu. Oczywiście tu mamy całą księgę psalmów, te psalmów pokutnych, prawda, z tym zmiłuj się nade mną Boże, z tym słynnym 51. I zawsze ten motyw jest. I przypowieści, ojciec i marnotrawny syn, prawda, kiedy ten wreszcie wyznaje, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Czyli to był też moment, ojciec czekał, kiedy on przyjdzie i stanie w prawdzie, że jestem marny, jestem grzesznikiem, zawiniłem rzeczywiście, wreszcie to zrozumiałem, wreszcie stanąłem w prawdzie. Więc to widać nie tylko ból, roztelki, ale i ufność. Bo nie miałoby sensu wyznanie nawet najgorętsze, gdyby nie istniała nadzieja wysłuchania i przebaczenia. Czyli ja po to staję w prawdzie, żeby też doznać przebaczenia. Właśnie, żeby doznać przebaczenia, a w konsekwencji jeszcze za chwilę powiemy też do pojednania. No oczywiście dramatem człowieka może być ta przeciwna postawa, prawda, kiedy jest jakiś arogancja, cynizm, no chociażby Kain, prawda, który, kiedy Bóg się pyta, gdzie jest twój brat, on mówi, a co to mnie obchodzi? Czyli ja jestem stróżem mego brata, no właśnie, nie możemy też inne, chociażby z księgi Syracha takie teksty przeczytać. Nie mów, zgrzeszyłem i cóż mi się stało? Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów, jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów. U niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość. A na grzeszników spadnie jego gniew karzący. Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana, ani nie odkładaj tego z dnia na dzień. Nagle bowiem gniew jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. Więc to jest bardzo niebezpieczne, kiedy nie chcemy uznać tej winy. O, chociażby też zobaczmy starcy, którzy chcieli oszukać w historii Zuzanny, prawda, Boga i wspólnotę, Ananiasz i Safira w dziejach młodego kościoła, którzy nie złożyli ofiar za dary, też próbowali oszukiwać. Wiara w przebaczenie rodzi nadzieję nieocenionego dobra w postaci pojednania. A to z kolei przywraca pogodę ducha, pokój, ufność, że relacje z pokrzywdzonym staną się takie jak przed popełnionym grzechem czy wyrządzoną krzywdą. Każda krzywda jest grzechem, chociażby aspekty mogą być różne. No właśnie. Miłosierdzie, idźmy do przebaczenia. Miłosierdzie jako atrybut Boga stało się w naszych czasach popularne. No, siostra Faustyna oczywiście, potem Jan Paweł II, który pisze przepiękną encyklikę Dives in Misericordia. Między zwyczajnym przebaczeniem grzechów jest różnica polegająca na tym, że grzechy może przebaczyć tylko Bóg. Podczas gdy człowiek do darowania i przebaczenia win jest wezwany, aby naśladował w tym Boga i żeby to czynił, jak uczy Chrystus. Ile razy? Co to znaczy? Piotr pyta, Panie, czy 7 razy mam przebaczać? Nie 7, 77, zawsze. I tu jeszcze też oczywiście musimy trochę powiedzieć o sprawiedliwości, aby wypuklić doniosłość przebaczenia. W każdym człowieku, który ma jakieś poczucie sprawiedliwości, dochodzi ono do głosu, kiedy ma miejsce jej naruszenie, naprawienie winy, wyrównanie krzywdy, chociażby słowa przepraszam też, oczywiście, kiedy ma nastąpić to pojednanie. Ale też pokrzywdzony może darować winowajcy, po prostu przebaczać. Bóg Izraela, jeszcze parę myśli dosłownie, dla chrześcijan ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa jest nazywany Bogiem bogatym w miłosierdzie. To jest od samego początku. I też potem Nowy Testament, prawda, postrzega, pokazuje Boga, który jest totalnym miłosierdziem. On nie zostawił człowieka, zapowiada, przychodzi Chrystus i tu się dokonuje, tak? Na krzyżu to pojednanie człowieka z Bogiem i przez to też może być z drugim człowiekiem. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to jest pieczęć uwierzytelniająca prawdziwość świadectwa jego życia i słów. Jezus, który na krzyżu mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zaraz już kończę te biblijne nasze rozważania i zaraz wejdziemy jeszcze mocniej do naszego życia, naszej codzienności. Więc przebaczenie jest bardzo ważne biblijnie. Wiara okazana Jezusowi, jego dzieło owocuje przebaczeniem grzechów, zbawieniem. Tu jest bardzo ważne też, prawda? Żeby, jeżeli w to nie uwierzymy, nie przyjmiemy, nie otworzymy serca, nie mamy szans na przyjęcie tegoż przebaczenia. I dzisiaj Kościół uzbrojony w moc Ducha Świętego od samego początku, co udziela sakramentów, sakramentu chrztu, odpuszcza grzechy, cieszy się obecnością swojego założyciela do skończenia świata, aż do skończenia świata. No właśnie, dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa możemy nieustannie doświadczać przebaczenia i pojednania. Czyli przebaczenie według objawienia pod warunkiem wyznania prawdy, czyli stanięcia w prawdzie, że jestem grzesznikiem swego grzechu. I drugim warunkiem przebaczenia Bożego, równie istotnym, jest przebaczenie naszym winowajcom, to znaczy tym, którzy wobec nas zaciągnęli dług moralny, bo nas krzywdzili, popełnili jakąś niesprawiedliwość. Bo jak Bóg ma nam przebaczyć, jeżeli my nie przebaczymy naszym braciom? Tak, no to ładnie wiemy biblijnie, ale jak to wygląda w życiu, w codzienności z tym naszym przebaczeniem i pojednaniem, z tą realizacją, z tym doświadczeniem, że jestem słaby i grzeszny, chociażby w rodzinie, chociażby w małżeństwie, między też rodzicami, dziećmi, między dziećmi a rodzicami, w rodzeństwie, prawda? Jak to wygląda w tej naszej codzienności? To mocne doświadczenie, to szukanie przebaczenia, szukanie pojednania, bo wychodzenia do drugiego, stawania w prawdzie i proszenia o, prawda, że tak jak wychodzę, Bóg nam przebacza, ale musi być to nasze wyciągnięcie dłoni, musi to, co powiedzieliśmy, stanięcie w prawdzie, ja proszę o pojednania i wtedy te dwie osoby muszą się jednać.
Tyle tytułem wprowadzenia ze strony duszpasterza księdza Marka Borowskiego. A teraz małżonkowie Joasia i Robert Słocińscy. Proszę bardzo.
Tak, jak to jest w małżeństwie? Myślę, że kwestia przebaczenia, pojednania tylko dotyczy małżeństwa, ale mamy się skupić.
Rozważmy na płaszczyznę małżeństwa na początek.
Małżeństwo i tak może z naszego świadectwa, naszego doświadczenia ponad 30 lat życia w sakramentalnym związku małżeńskim. Myślę, że takim najlepszym początkiem będzie właśnie to słowo świętego Pawła. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Dla nas bardzo ważna taka rzecz, aby kiedy dzień się kończy, nie położyć się spać, nie zasnąć, nie zamknąć tego dnia wtedy, kiedy coś złego się wydarzyło, kiedy czy zostałem w jakiś sposób skrzywdzony, czy słowa współmałżonka w jakiś sposób mnie negatywnie dotknęły, mam jakąś urazę. Zależy nam na tym, aby położyć się spać, aby dziękując Panu Bogu za zakończony dzień, właśnie być, uzyskać przebaczenie i też być pojednanym przed snem. Z takiego doświadczenia naszego, może świadectwo pewnej pary, która kiedyś się dzieliła taką rzeczywistością, mówiła w ten sposób, że my robimy to w ten sposób. W dni nieparzyste mąż, na przykład mąż, wychodzi z tym gestem przebaczenia, próby rozmowy, abyśmy się pogodzili, a w dni parzyste robię to, mówi żona, robię to ja wtedy i wtedy nie ma jakiegoś przymusu, że jest taka sytuacja, że musi wyjść ten, który coś zawinił.
Bo tu jest taka, prawda, pułapka szatańska, który szatan utwierdza każdą ze stron nieporozumienia, że przecież ty masz rację. To ona zawiniła, to on zawinił, ty masz rację. Nie ty musisz pierwszy przeprosić. No i to wtedy można ciągnąć i ciche dni, i rosną mury, prawda? I dlatego ważne jest, żeby nad gniewem nie zachodziło słońce. No i tu taka propozycja, dnie nieparzyste, chociaż mogą być również i inne kryteria. Ksiądz na przykład mówił, jak rozmawialiśmy, kryterium, kto pierwszy przeprasza?
Tak, no ten, który ma ducha, jakby ten, który jest tutaj mocniejszy, duchowo widzi, bo oczywiście...
W danym momencie.
Tak, w danym momencie, no bo też ważenie, rozważanie, kto bardziej zawinił, czyj grzech jest cięższy. My też jesteśmy inni, są inne konteksty, jakby historia, także chociażby w małżeństwie, prawda? Więc to jest bardzo trudne i wtedy można całymi latami nie pojednać się, bo nigdy nie będzie tego, kto pierwszy to zrobi, prawda? I teraz a kto ma ocenić z kolei, kto bardziej zawinił, a kto nie zawinił? Oczywiście bywa, że gdzieś tam ktoś ma tą większą winę czy mniejszą, ale jest jemu tym bardziej trudno wyjść, więc musi wyjść ten, kto to czuje, kogo Bóg zaprasza naprawdę, żeby mieć tę odwagę.
Tak, proszę bardzo.
Robert wspomniał o tym, że właśnie, żeby nad naszym gniewem nie zachodziło słońce, żeby właśnie nie kłaść się spać niepojednanym, ale u nas w małżeństwie staramy się pielęgnować właśnie to, żeby przepraszać od razu, bo to powoduje, że to zło nie zapuszcza w nas korzeni. To znaczy mi konkretnie jest łatwiej przebaczyć od razu, niż jak z tym zwlekam. Niż jak się bije z myślami, to potem właśnie przychodzą takie myśli, kto pierwszy, kto bardziej zawinił, a jeżeli to zrobimy natychmiast, od razu, to automatycznie takie właśnie myśli ja w sobie przynajmniej odcinam. Także u nas możemy powiedzieć, że nie ma u nas takich tak zwanych cichych dni. Może są tylko ciche chwile.
Do wieczora.
Bo chyba oboje mamy właśnie tu z mężem tę świadomość, że ta relacja między nami, ta więź, która nas łączy, jest ważniejsza niż to, kto zawinił, czy kto ma pierwszy przeprosić. Jakby tak mogę powiedzieć, że tego Jezus właśnie w nas dokonał, że mamy właśnie tę świadomość, że właśnie dla tej więzi nie jest dla jedności małżeńskiej, dokładnie, nie jest ważne to, kto pierwszy przeprosi, że nie czekamy jakoś tutaj na tę drugą osobę, tylko po prostu każdy jakoś rozumie to, że powinien pierwszy wyjść z tym przebaczeniem.
A dzieci patrzą i słuchają i biorą przykład.
I się uczą.
Dobry albo zły.
Jest też takie piękne zdanie, Franciszek napisał, papież w Amoris Laetitia: ten, kto kocha, jest zdolny, by powiedzieć słowa otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają. I tu też warto zaznaczyć, że jeśli żona zwraca mi uwagę, to nie jest to jakiś taki wyrzut, takie, żeby mnie oskarżyć, ale właśnie okazuje mi tę miłość. Zwraca mi uwagę, że to jest wynika z jej troski i z jej miłości, jaką ma ku mnie, jaką ma do mnie. No i też tego, myślę, w jakiś sposób też dzieci się uczyły, kiedy były z nami, bo już są dorosłe i prawie wszystkie poza domem. A mamy nadzieję, że to też w nich jakoś się zakorzeniło i w relacji ze swoimi współmałżonkami postępują podobnie.
Sprawa przebaczenia jest fundamentalną sprawą, gdyż utrudniamy, wręcz uniemożliwiamy dostęp łaski Bożej do nas, księże. Jak to jest z punktu widzenia teologicznego? Jeżeli ktoś jest zapiekły w jakimś tam zawiści, nie przebaczę, przecież ja mam rację. No.
To, co już wspomniałem, żeby to przebaczenie nastąpiło najpierw w ogóle, bo przebaczenie, a pojednanie, oczywiście dzisiaj mówimy o tym, to są procesy, to nie są też same słowa, prawda, dwa różne aspekty, chociaż ze sobą związane doświadczenia życiowego. I jeżeli nastąpi przebaczenie, jeżeli z głębi serca, to jestem zablokowany, to ja będę żył w złości, w nienawiści, a ojcem złości, nienawiści jest szatan. Czyli jak mam otworzyć się na Pana Boga, jak mam przyjąć Jego przebaczenie, to będzie mnie męczyło, będzie mnie trawiło, będzie mnie niszczyło, po prostu grzech mnie niszczy. Wchodzę w śmierć, bo grzech jest śmiercią, ontologiczną śmiercią wręcz. Więc jeżeli nie stanę w prawdzie, że sam jestem słaby, nie będę szukał przebaczenia i dążył do pojednania w konsekwencji, wtedy rzeczywiście też nie przyjmę tego przebaczenia ze strony Pana Boga i I to życie wtedy jest bałagan, może przychodzić różna depresja, smutek, ciężar życia, same tragiczne też emocje, takie negatywne, złe, niedobre doświadczenia, przeżycia i człowiek jest sfrustrowany, jest, nie cieszy się życiem.
Jest nieszczęśliwy.
Jest nieszczęśliwy, dokładnie.
Może powiem takie malutkie świadectwo od siebie. Wiele lat temu miałem problem z pewnym grzechem, który się powtarzał. Powtarzał się, że tak powiem, był takim grzechem, który towarzyszył mi wiele lat i tak zauważyłem, że dopiero szczere wyznanie, stanięcie w prawdzie, że ja jestem naprawdę słaby, że sobie z tym nie radzę, usunięcie jakichś takich sytuacji, że no to było w takiej sytuacji, ta sytuacja była wyjątkowa, no to tak może to jeszcze może nie był grzech, takie tłumaczenie się, to nie pomagało. Dopiero wtedy, kiedy właśnie stanąłem w prawdzie, że jestem naprawdę słaby i to jest naprawdę grzech, wtedy przyszła taka, to jest naprawdę otwarcie drogi na łaskę Bożą i od tamtej spowiedzi sprzed wielu lat to się skończyło. Szczere wyznanie, po prostu stanięcie w prawdzie bez żadnych okoliczności łagodzących, że jestem grzeszny, ja sobie z tym nie radzę.
Czyli pokora. To jest bardzo potrzebna w małżeństwie. Nie tylko w małżeństwie, ale teraz jak mówimy o małżeństwie, cnota pokory. Że przyjmę nawet opinię małżonka, z którą się nie zgadzam, ale jak sobie dobrze pomyślę, to jednak to tak chyba to ma rację. Ma rację i muszę przyznać, że pobłądziłem.
Czasem właśnie trzeba tak dobrze pomyśleć. U mnie przynajmniej ta droga właśnie od tego, jak usłyszę na przykład od mojego męża słowo przepraszam, do tego, żeby tak naprawdę się z nim pojednać, to troszeczkę trwa. Ja zawsze to muszę w sobie przepracować. To nie jest tak od razu, że jakoś te widzę, że te emocje troszeczkę czasami nie nadążają, ale to ja zawsze Panu Bogu mówię, Panie Jezu, w imię Twoje wybaczam. A widzę, że Pan Jezus sprawia, że to potem wszystko tak się prostuje po Bożemu.
Joanna mówi o bardzo ważnej rzeczy, bo rzeczywiście przebaczenie i potem ten proces pojednania w konsekwencji, no proces, to jest proces. To często jest tak, że jest decyzja oczywiście woli, ale to trwa czasami latami, dojrzewamy, stajemy w prawdzie i oczywiście, że chcemy przebaczyć, to przebaczenie zawsze jest możliwe, ponieważ ono zależy wyłącznie od decyzji serca, a potem pojednanie, czyli już jest konieczne zaangażowanie stron uwikłanych w ten konflikt, ale proces. Też, żeby się nie zniechęcać, nie poddawać, że coś mi się nie udało, że coś wraca. Ja zawsze mówię, nie denerwujemy się tym, że codziennie dbamy o higienę ciała, że codziennie musimy jeść. I często ten proces nawrócenia i w tym nawróceniu także przebaczenia, dojrzewania, to jest proces. To jest oprócz decyzji, gdzieś to trwa, dojrzewa i się umacnia w nas, także to jest bardzo ważne, prawda? Bo też pełne pojednanie potem, wzajemne sobie wybaczenie win domaga się wzajemnego pokonania uprzedzeń, urazów różnych, niechęci i tak dalej. Jeszcze chciałbym na jedną sprawę zwrócić uwagę, że aby pojednanie mogło być prawdziwe, muszą też podjąć odpowiedzialność obie strony, to znaczy też naprawić wyrządzone krzywdy, tak? Bo my często o tym zapominamy. Pojednamy się, nic się nie stało. Nie stało, jeżeli ukradłem coś, jeżeli naprawdę ukradłem dobre imię, mam to naprostować, powinienem to odwołać i wiele, wiele innych rzeczy. Właśnie naprawienie wyrządzonych krzywd. Oczywiście też w takim wymiarze, jakim to jest możliwe. Często tu też będzie potrzebny kompromis. Nie można też jakby narzucać, bo czasami ktoś ucieka, że no tam dla świętego spokoju coś zrobię, ale to też nie da owoców, bo to kiedyś wybuchnie, bo nie będzie tego prawdziwego procesu przebaczenia i pojednania. Oczywiście przebaczenie i pojednania wymaga szlachetności z obu stron, tak? Obie strony też muszą być na to nastawione w tym momencie, kiedy każdy sam osobiście przebacza, ale potem dochodzi do tego pojednania. Zobaczmy, że Chrystus bardzo często wzywał do hojności serca względem bliźnich, którzy wobec nas zawinili. Znowu wracamy do tego. Piotr tu się dziwi trzy razy. Siedem razy. 77, zawsze. Zobaczcie, jak niebezpieczne są stwierdzenia tego typu. Ja tobie nigdy nie przebaczę. Ja ci nigdy nie przebaczę. To jest nie do przebaczenia. Jeżeli wypowiadamy takie słowa, to znaczy, że nie otwieramy się na Boże miłosierdzie. Znaczy, sami tworzymy sobie piekło. To nie jest kwestia, że ten ktoś drugi tak skrzywdził nas, ale my, nie chcąc wejść w proces przebaczenia, sami sprowadzamy na siebie piekło i dramat życia naszego, bo nie ma pojednania, nie przyjmujemy Bożego miłosierdzia, nie przyjmujemy Bożego przebaczenia i tu jest dramat. Na pewno też to, co jest w domowym kościele, bardzo pomocny w tym pojednaniu, jest zawsze dialog. Dlatego na pewno warto wracać do metody dialogu, do rozmowy, prawda, w takim duchu miłosierdzia, przebaczenia właśnie. To jednanie się, że potrzeba, jest ogromnym wysiłkiem, ale warto się do tego przygotować też dobrze przez modlitwę, może kierownictwo duchowe, jakąś osobistą refleksję, ale wykorzystywać to narzędzie. Także domowy kościół, nie tylko, są spotkania małżeńskie. W ogóle my wszyscy powinniśmy uczyć się dialogu, naprawdę uczyć się dialogu, wzajemnego zrozumienia, to, że chcę bardziej słuchać niż mówić, chcę dzielić się, a nie, prawda, oceniać i mieć to doświadczenie drugiego człowieka, żeby go pojąć, zrozumieć, a nie osądzać. Więc a nade wszystko to miłosierdzie, prawda? Jak to są ważne rzeczy w całym tym procesie też przebaczenia i pojednania.
W wirze życia, kiedy jesteśmy zapracowani, zajęci, już wpadamy w końcu do domu, tyle jeszcze spraw do załatwienia i porządkowych, i jedzeniowych, i zdrowia, i tak dalej, i posprzątać. Już nie ma czasu, już wpadamy zupełnie na nos i nie mamy czasu, żeby ze sobą porozmawiać. A tymczasem nie może być dnia, byśmy ze sobą nie porozmawiali, chociaż na chwilkę, nie siedli w spokoju, nie przytulili się i nie powiedzieli, co nam leży na sercu, co właściwie nas dzisiaj cieszyło, co się udało, co się nie udało, żeby drugi mógł, małżonek, w jakiś sposób zareagować, pocieszyć, przytulić właśnie, powiedzieć, pomogę ci. To jest bardzo ważne.
Tak,
co wy o tym powiecie?
Myślę, że warto pielęgnować to wszystko, co było tak cenne w czasie narzeczeństwa.
No właśnie.
Bo przecież to pragnienie bycia tylko ona i ja, prawda, gdzieś tylko my, znaleźć tę godzinę, dwie, wygospodarować, nie wiem, gdzieś z pracy się jeszcze prędzej wyrwać, ze szkoły może gdzieś, żeby jak bardzo się wtedy troszczyliśmy o to, żeby codziennie był ten czas, kiedy jest ona i ja, tak, kiedy jest moja przyszła żona, kiedy my się spotykamy, to było niesamowite, ile myśmy tam przekładali różnych, żeby do tego doszło. A potem często jest tak, że jest przychodzi dzień sakramentu małżeństwa i nagle to wszystko nam jakoś powszednieje. A warto to zawalczyć, że przecież my się nadal kochamy. Ta miłość już jest może inna, dojrzalsza, ale ona nadal wymaga tego spotkania mąż i żona. Myślę w ten sposób, że w pewien sposób żona dla mnie jest pewnego rodzaju lustrem. Bo jeśli ja coś źle zrobię, wtedy ja spojrzę w twarz żony i ja już wiem, że nabroiłem. Żona nie musi nic powiedzieć. Wyraz twarzy, jakieś spojrzenie, nie w to miejsce, co zwykle. Już wiem, że nabroiłem. Także to jest po prostu, to jest niesamowite doświadczenie w małżeństwie.
No, może jesteś bardzo domyślnym mężem, ale nie we wszystkich. Nie wszyscy mężowie zawsze odgadną, co myśli żona. A na pewno jest wiele dzień, których nie odgadną. I dlatego tutaj ta rozmowa jest absolutnie, absolutnie konieczna, gdyż nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Kochać możemy kogoś, kogo znamy. Tymczasem każdy z nas codziennie się zmienia, staje się inny w jakimś sensie. Czy właśnie z jakiejś zranienia, czy jakieś sukcesy, czy jakaś myśl, inspiracja, stajemy się dojrzalsi, a może skrzywdzeni. I tutaj musimy, żeby reagować odpowiednio, musimy znać tą drugą stronę, także objawić siebie małżonkowi, żeby on umiał odpowiednio zareagować, bo się nie domyśli. Co by na to?
Dlatego myślę, też tak ważny jest czas, żeby poznać tę drugą osobę, żeby spędzać ze sobą czas. Bo tak się dzisiaj mówi, że nie mam czasu. A to jest wszystko kwestia priorytetów. Co dla nas jest w życiu ważniejsze, co jest mniej ważne, na ile ta nasza relacja w małżeństwie, w rodzinie, czy relacja przede wszystkim z Panem Bogiem, na ile to jest właśnie ważne. Spójrzmy, ile czasu poświęcamy, czy właśnie Panu Bogu, czy mężowi, czy dzieciom, i zobaczymy wtedy, co tak naprawdę dla nas się liczy.
Tak?
Przez naszą wspólnotę, Domowy Kościół, ale tylko, nie sądzę, że nie tylko przez Domowy Kościół, jest właśnie propagowana taka akcja randek małżeńskich, gdzie zachęca się do małżonków do powrotu do tej rzeczywistości, która była w narzeczeństwie.
Co jakiś czas.
Tak, co jakiś czas, żeby, i to w taki odświętny sposób, kiedy często rozmawiamy z małżonką, mówią tak, my gadamy, ja tam, jak przy samochodzie trawę kosimy, żona zmywa naczynia, czy pierze, to ja tam wieszam to pranie i sam pogadamy. To nie o takie pogadanie chodzi. Tak, to jest bardzo ważne, aby usiąść zawsze we troje. Mąż, żona, a przede wszystkim Pan Jezus.
Być dla siebie.
Tak. Tak,
w obliczu Boga.
Tak, i to jest ten istotny moment, istotna przestrzeń na budowanie jedności, budowanie pojednania.
Kończymy, proszę jeszcze, Jasiu.
I myślę, że oprócz tego czasu jeszcze bardzo ważne jest to, o czym tutaj Robert wspomniał, żeby stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby się tak naprawdę spotkać. Czyli wyłączyć telewizor przede wszystkim, nie odbierać komórek, wyłączyć też komputer, zdjąć słuchawki z uszu. Myślę tu o dzieciach przede wszystkim. Także jest to ważne też, żeby usiąść w spokoju, przeznaczyć czas na to, ale też, żeby stworzyć takie odpowiednie warunki zewnętrzne do rozmowy.
Jeszcze ksiądz,
my mamy tę rozmowę przed świętami Bożego Narodzenia właśnie. Za chwilę będziemy mogli się spotykać. Na pewno też chcę powiedzieć, że dobrym jakby... Bo oprócz słów i tego, to co wy mówicie o tym czasie, który potrzebujemy, żeby być sobą, to na pewno właśnie może pomóc nam w przebaczeniu, oprócz rozmowy, także pewne gesty, spotkania właśnie, pewne życzliwości. Przychodzimy na imieniny z prezentem, ale święta, że razem przeżywamy święta przy jednym stole, teraz kolędujemy, prawda, inne uroczystości rodzinne, wspólny posiłek. To są takie zwyczajne gesty życzliwości, otwartości, naprawdę mogą być świetną okazją do pojednania i warto to wykorzystać. Bo nie zawsze może umiem do końca powiedzieć, ale właśnie może trzeba się przełamać, przyjść na te święta i poprzez ten gest to nam także pomoże otworzyć na drugiego człowieka.
Pan Bóg nam daje ten specjalny czas świąteczny, byśmy pomyśleli i dobrze ten czas wykorzystali właśnie na przebaczenie, pojednanie. Bo bez tego nie ma wspólnoty, nie ma miłości. No i wtedy nie ma szczęścia. Jesteśmy sfrustrowani, nos na kwintę, a przecież chcemy się kochać. Chcemy miłość wokół siebie widzieć. A jeżeli rodzice dają zły przykład, no to jak mają zachowywać się dzieci? To może tyle tytułem wstępu. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami, drodzy radiosłuchacze. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków. Jest nasze aktualne zdjęcie ze studia i pod zdjęciem można pisać pytania do nas czy jakieś komentarze.
Ile żal i goryczy w każdym z nas, ile gniewu w dniu codziennym, przyznaj sam. Omijamy się nawzajem naszym nowym obyczajem, ile żalu i goryczy w każdym z nas.
Ile złości i zawiści w słowach, ile minut niegodziwych liczą dni. Obcy sobie i skorzkniali, niby wielcy, a jak mali. Ile złości zawiści w słowach brzmi.
Gdzie jest nasze Betlejem? Nasze polskie Betlejem? Gdzie jest tajemka biedna i wita? Gdzie kolęda święta i cicha? Gdzie jest nasze Betlejem? Nasze polskie
narodzi wreszcie Pan. Może wtedy będzie ona domem nam,
domem zgody i miłości, domem prawdy i radości, gdy w tej ziemi się narodzi wreszcie Pan.
Gdy dla Boga gotów będzie polski dom, gdy w kolędzie wybaczenia zacwito, może tutaj między nami cud się stanie nad cudami. Może Bóg wybierze wtedy polski dom.
Gdzie jest nasze
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś nasi goście to Joanna i Piotr Słociński oraz ksiądz Marek Borowski. Temat, który dziś poruszamy, czas przebaczenia i pojednania. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Henryka Polska Północna.
Witamy panią Henryko, szczęść Boże.
Co jeszcze można by uczynić oprócz modlitwy, żeby dorosłe rodzeństwo już poza domem, każde na swoim, chciało się pojednać?
Rodzeństwo skłócone, tak? Nie odzywają się do siebie.
Tak.
I nie potrafią sobie przebaczyć. Mieszkają daleko od siebie?
Nie, ale nie odwiedzają się już.
Pani Henryko, a pani ma z nimi kontakt, z tymi wszystkimi dziećmi?
Tak, ale to już ja nie mam wpływu.
No tak, czasy dziecięce minęły. Jesteśmy rodzicami, nie odpowiadamy już za decyzje dzieci. No i pytanie, co oprócz modlitwy, intencje mszy świętej?
Msza święta, modlitwa, ofiarowane cierpienia, różańce. Znaczy, potęga modlitwy jest niesamowita. My nie wiemy, kiedy też Pan Bóg dotknie, przyjdzie. Tu mi się od razu kojarzy ten ojciec miłosierny, tak? Który wiedział o tym, że ten dzieciak sobie robi krzywdę, że się skłócił ze swoim bratem tak naprawdę, bo ten jeden został przy ojcu, drugi odszedł. ale jednak czekał. Czekał, ciągle wychodził i kiedy on zrozumie. Tak samo Bóg do nas wychodzi, nie zmusza, prawda? I być może Pani życie też, jeszcze ofiara, msze święte spowodują, że w końcu przyjdzie ten moment. Nie wiem, może na łożu śmierci, może daj Boże wcześniej. Daj Boże, że wcześniej, ale jakby zrozumienia, że któreś z nich pierwsze, właśnie to, co mówiliśmy dzisiaj, że ktoś z tego rodzeństwa pierwszy otrzyma tego ducha, jakoś tam Pan Bóg go tak doświadczy na tyle, że zobaczy, że to życie w tym, w takiej wojnie wzajemnej nie ma sensu, że trzeba wyjść się pojednać, ale proszę nie ustępować, proszę modlić, jest różaniec za dzieci, naprawdę Pan Bóg jak najwięcej osób do tego zaprasza, do tej modlitwy, w tym konkretnym celu też.
Istnieją zakony kontemplacyjne. Możemy tam napisać, czy przez stronę internetową, prosić o modlitwę w konkretnej intencji. No, można złożyć również jakąś ofiarę na ten cel i zakonnice będą się modliły. Także bardzo prosimy również z tego korzystać sposobu. I teraz kolejny telefon, nie ma. Przypomnę numery 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. Przebaczenie i pojednanie w rodzinie. Dzieci, zanim opuszczą nasz dom, są z nami. Patrzą na nas, są pod naszym wpływem i pod naszą kontrolą w pewnym sensie. Odpowiadamy za nie, jak są nieletnie. I dzieci wszystko widzą i wszystko rejestrują. Nawet takie małe, co jeszcze nie umie mówić, ono już czuje, czy rodzice są skłóceni ze sobą, czy się kochają. I już ma stres jakiś, czy również właśnie prawidłowo się rozwija, bo tylko w otoczeniu miłości można rozkwitać. A potem starsze dzieci, nawet w stosunku do nich może nie paść żadna uwaga, żadna nagana. Widziałem w niektórych domach, uciekają, chowają się pod stół w jakimś kącie. No bo mama z tatą w tym momencie poszła ostra wymiana słów, no i dzieci to przeżywają. Także tutaj nie możemy się lenić my jako rodzice, tylko może powinniśmy się codziennie modlić, by być dobrym przykładem dla naszych dzieci i zostawić swoje wszystkie racje, mniej lub bardziej wydumane, schować je do kieszeni, bo mamy być dobrym przykładem. Jeżeli tego przykładu dzieciom nie damy, to dzieci będą postępowały tak, jak świat postępuje. I koniec.
Myślę, że to jest też ważne, jeśli chodzi o przebaczanie, żebyśmy byli też przykładem dla dzieci przebaczania sobie nawzajem. Myślę tu o takiej rzeczy, która u nas w domu funkcjonuje, to znaczy my przepraszamy się wzajemnie przed przystąpieniem do sakramentu pokuty. I też, jeśli akurat nasz syn jest w domu, to też zawsze przepraszamy jego.
Pamiętam, dobrych paręnaście lat temu mieliśmy też taki problem w domu z jednym z naszych dzieci, kilkunastoletnim, i nawet rozmawialiśmy z kapłanem na ten temat i kapłan mówi: słuchajcie, zaufajcie temu, co daliście swojemu dziecku, tak? To jest ważne i to, co daliście swojemu dziecku, ono wyjdzie z tym z domu i to będzie miało w sercu. I modlicie się tylko o to, aby to, co daliście swojemu dziecku poprzez właśnie swoje świadectwo, swój przykład, żeby on mógł do tego dotrzeć i z tego skorzystać. A on powiedział, że on głęboko wierzy, że jeśli ten fundament został dobrze położony w waszym domu, to na pewno będzie dobrze.
To jest bardzo ważne, bo świat nam mówi: zabezpiecz swoje dziecko, odkładaj na specjalne konto, jak będzie pełnoletnie, wyjdzie za mąż, założy rodzinę, wtedy mu dasz odpowiednią pulę pieniędzy do dyspozycji, żeby mogło sobie urządzić się w życiu. No, wielu w ten sposób postępuje i powinniśmy zabezpieczać nasze dzieci przede wszystkim pod tym kątem, żeby nie zboczyły ze ścieżki do nieba. Bo życie, zaistnieliśmy na świecie dzięki Bożej miłości i to nasze istnienie się nigdy nie skończy. Na razie żyjemy na ziemi, a potem jest cała wieczność. I teraz do tego przygotowujemy się na ziemi. Czy dobrze wyposażamy nasze dzieci, by umiały tą ścieżką do nieba dalej kroczyć? A więc pojednać się, a więc przebaczyć, a więc nauczyć pokory. Tutaj pokora. Szczególnie mężczyźni są na tym punkcie czuli, że przecież ja nie będę przepraszał dzieci, bo przecież ja jestem tata ważny, a tutaj dziecku się będę kłaniał, przepraszał. A no właśnie, zawiniłeś, masz obowiązek przeprosić. I dziecko to doceni. To tylko się wydaje takiemu ojcowi zadufanemu w sobie, że on utraci autorytet. Właśnie buduje ten autorytet. Odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się Ania z diecezji warszawsko-praskiej.
Szczęść Boże, Pani
słucham
Ania.
Tego, ponieważ w kuchni właśnie sobie też robię. My jesteśmy z mężem w kościele domowym 36 lat. I to, co mówicie, no jest to bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o przebaczenie. Pierwsze rekolekcje w momencie, kiedy córka miała 3 lata, a teraz ma 34, nauczyły nas tego, żeby kłaść się spać, przepraszając się nawzajem, bo różne są sytuacje w życiu. Wiadomo, no nawet najdrobniejsza sprzeczka, no ale jednak modlitwa poparta czynem jest bardzo ważna. Właśnie nauczyliśmy się tego, żeby się przepraszać. No staramy się to robić. Może nie zawsze nam to wychodzi. Jest to bardzo ważne. My mamy już dorosłe dzieci, więc są to inne relacje niż małe dzieci. Natomiast z perspektywy lat ja w tej chwili słysząc tą audycję, widzę, że no nie zawsze popełnialiśmy no, prawidłowo wobec dzieci, znaczy nie zawsze no, mogłoby być inaczej, ponieważ nie zawsze dzieci muszą być świadkami właśnie na kuchni, ale dobrze, żeby...
Oj, pani Asiu, coś zginęła pani, halo? Oj, coś połączenie nam się sypie. Transmisja cyfrowa ulega zaburzeniu.
Przepraszamy, tak, pani Aniu, ale zerwało rzeczywiście. Tak, no to jest bardzo cenne i ważne też w rodzinie. Ja jeszcze bym tutaj dorzucił, że każdy z nas jest właśnie tylko człowiekiem, tak? I rodzice, i dzieci, i to jest to, co od początku mówimy. Bardzo ważne stanąć w tej prawdzie, bo nie da się, no oczywiście są lepiej, gorzej nam to wyjdzie, ale nie da się tak, żeby kogoś nie zranić, też żeby się nie pokłócić. Tak samo rodzice, dzieci, prawda? I z kolei bardzo ważne jest, żebyśmy my jako dzieci zrozumieli, że nasi rodzice nie są idealni. I nawet jak są jakieś doznane rany w dzieciństwie, w dojrzewaniu, jeżeli są dobrze rozeznane i przeżyte w duchu miłosierdzia, właśnie przebaczenia i pojednania, stają się z kolei, okazuje się, niezwykłą szkołą ojcostwa i macierzyństwa. Bo tak naprawdę też co to znaczy chociażby opuścić? Mówimy tyle o dzieciach, które opuściły, rodzice przeżywają. Co to jest opuszczenie rodziców, jak mówimy, że młodzi ludzie zakładają swoją rodzinę, opuszczają swój dom, prawda? Dlatego opuszcza mężczyzna ojca i swego matkę, łączą się swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. To rzeczywiste, emocjonalne i psychiczne opuszczenie rodziców jest koniecznym warunkiem dojrzałego małżeństwa, rodzicielstwa, ale to opuszczenie nie tyle dokonuje się przez oddzielenie, bo to czasami może być ucieczka, bardzo często jest ucieczka, że ja nie chcę z tym mieć do czynienia, oddzielenie siebie od rodziców, ale właśnie poprzez wewnętrzne pojednanie się z nimi i przebaczenie. I zobaczenie, że też są słabymi, i to wzajemne przebaczenie, wtedy jest mi łatwiej też zrozumieć z kolei moje dzieci, też z nimi się jednać, przebaczać. I wtedy mogę prawdziwie czerpać z tego, co jest dobre, bo rzeczywiście opuszczam mój dom, nikt nie jest własnością drugiego człowieka, czy jestem księdzem, czy potem zakładamy swoje rodziny, ale pojednani też z rodzicami, wybaczając im, sami możemy łatwiej prosić o wybaczenie potem następne pokolenia, czy moich współbraci, czy parafian. I to jest to prawdziwe opuszczenie, to jest też prawdziwy dom. I jeszcze raz, i wtedy mogę też prawdziwie czerpać z całego dobra, które w tym domu było, bo przecież zawsze jest jakieś dobro, zawsze jest jakaś miłość, przecież jak są rodzice, zawsze chcą czegoś dobrego.
Ja myślę, że tak naprawdę zaczynamy rozumieć naszych rodziców wtedy, gdy sami stajemy się rodzicami. Tak było w moim przypadku. Myślę, że tak naprawdę zaczęłam doceniać, ile dla mnie moja mama zrobiła, wydając mnie na świat, gdy sama rodziłam kolejne dzieci. To w moim sercu rodziło właśnie taką wdzięczność dla mojej mamy za te wszystkie trudy, za jej poświęcenie. Ale to musiał przyjść dopiero ten czas właśnie bycia żoną i matką.
Odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do audycji. Dzwoni Teresa z Warszawy.
Witamy Panią Teresę.
Święta się zbliżają, a ja wczoraj pokłóciłam się z mężem o szczepionki. Jak mu powiedziałam, że jesteśmy zaszczepieni krwią Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli Biblia mówi, Apokalipsa świętego Jana, że przyjdzie fałszywe miłosierdzie, to się ze mną pogodził. Tym chciałam się podzielić. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Teresa.
Szczęść Boże. O, jest wiele różnych tematów i powodów, które mogą nas podzielić, ale szukajmy też tematu do, właśnie zbliżają się święta, szukajmy tego, co może nas jednać, szukajmy dobra, szukajmy okazji do przebaczenia, bo przebaczenie też nie polega na tym, że wszyscy będziemy naprawdę
jednomyślni
w jednym garniturku, w czerwonych skarpetkach, w tym samym niebieskim jakimś mundurku i tak dalej, zupełnie nie. Możemy mieć też różne wizje, różne doświadczenia, ale że jednanie nie polega na tym, że właśnie się będziemy podobnimy, że będziemy idealni. To nie na tym też to polega. Ale wzajemne zrozumienie i zaakceptowanie, że drugi może mieć też inne zdanie.
Słuchamy Radio Maryja.
Ania z Warszawy. Ja dzwoniłam nie tak dawno, coś nam przerwało rozmowę i chciałam
tak,
dokończyć,
panu właśnie,
bo wątek myśli straciła mnie, niemniej jednak chciałam dokończyć.
Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o przebaczanie, prawda, ja nadmieniłam, że my już mamy dorosłe dzieci, ale bardzo ważna rola jest rodziców, kiedy dzieci dorastają, są w domu, żeby właśnie dzieci widziały, że rodzice przepraszają się. Wtedy wszczepia się w tych dzieciach właśnie taka chęć przepraszania się, a kiedy już założą swoje rodziny, to jest to bardzo ważne właśnie, że wszystko jedno, czy by to była sprzeczka mniejsza czy większa, żeby potrafili się przepraszać, bo to buduje jedność, ale poprzedzone modlitwą, żeby uklękli i nawet krótką modlitwę, najważniejszą modlitwę, Ojcze Nasz, żeby te dzieci umiały po takiej modlitwie, gdzie jest też wątek przebaczania w tej modlitwie, przebaczyć sobie i przeprosić się nawzajem. A w małżeństwie tym bardziej, bo to jest właśnie dla małżonków audycja. Więc polecam właśnie modlitwę i żeby po jakichkolwiek sprzeczkach, czy jakichś mniejszych zwadach, czy większych, próbować przynajmniej po modlitwie przeprosić się. Bo wtedy relacje budują się w małżeństwie. No i małżeństwo zupełnie inaczej właśnie te swoje relacje ze sobą będzie miało, kiedy właśnie będzie ten wątek przebaczenia i przepraszania. Są różne sytuacje w życiu, ale tak jak mówię, jeśli to będą większe czy mniejsze jakiekolwiek sprzeczki, dobrze byłoby, żeby właśnie poprzedzić modlitwą, wyciszyć się i się przeprosić. No akurat u nas jest tak, że mamy z mężem zupełnie dwa odrębne charaktery. Ja jestem bardziej żywiołowa, mąż troszeczkę powolniejszy, ale uzupełniamy się nawzajem. Mąż bardzo dużo mi pomaga i pomagał przy małych dzieciach, w tej chwili obecnie też. O co go nie poproszę, to nie stawia oporów, pomimo tego, że mamy różne zajęcia, szczególnie teraz z córką, która urodziła drugie dziecko. Staramy się wspierać nawzajem i właśnie przepraszać. Jeśli coś przykrego powiem mężowi, przemyślę sobie i po jakimś czasie no przepraszam za te swoje słowa, bo wybuchłam w tym momencie, zdenerwowałam się, niemniej jednak przeproszę cię. No i staramy się tą modlitwę dalej utrzymywać. Mieszka z nami syn, który ma lat 30 i zazwyczaj tą modlitwą, jeśli jesteśmy razem w domu, to jest apel jasnogórski. Włączamy sobie telewizję, trwam, gdzie widzę obraz Matki Bożej, tak jakbym była tam na żywo. I staramy się chociaż krótko zakończyć ten dzień, podziękować za wszystko, poprosić o szczęśliwą noc i właśnie przeprosić się za jakiekolwiek, chociaż mało się widzimy, bo jesteśmy wszyscy w pracy, ale czasami zdarza mi się, że uszczypliwe słowo powiem, to staram się przeprosić przed snem. Także nie przewlekam, bo może inni będą chcieli się włączyć. Bardzo dziękuję za takie słowa, bo jest to ważne, za prowadzących, za księdza, za pana Lecha, który przepięknie to robi. Życzę błogosławionych świąt, żeby pan Jezus przyszedł do waszych serc i żeby wam pobłogosławił.
Bóg zapłać. Bóg zapłać, cześć Boże, z całego serca.
Bardzo dziękuję pani Aniu za te słowa. Mi tu się takie zrodziły dwie ważne rzeczy. Pierwsze to jest właśnie to, że świadectwo ważniejsze niż słowa. Żeby dzieci widziały to, co my do nich mówimy, żeby to nie były puste słowa, a faktycznie byśmy potwierdzali naszym zachowaniem to, czego od nich jakby wymagamy. Tak? Pierw wymagajmy tego od siebie. A druga rzecz istotna to jest właśnie to dziecko, które widzi, że silny ojciec klęka przed Panem Bogiem. To jest mocne doświadczenie i chyba to jest bardzo potrzebne. Kiedy dzieci widzą, że ojciec twardy, silny, który pracuje na rodzinę, klęka przed Panem Bogiem i jest ktoś potężniejszy od ojca.
Do którego możemy się zwrócić i zawsze uzyskamy pomoc, jeżeli o nią szczerze prosimy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To jest ksiądz Tomasz Borowski, Palotyn. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studiu i witamy pana księdza. Lecha, małżeństwo i mojego brata, księdza Marka. Bardzo dziękuję za tę audycję. Ja tylko tak chciałem dopowiedzieć, że tak mi się wydaje, to tak pada też, padają te pojęcia, ale myślę, że to, co też wspomniał ksiądz Marek, bardzo ważne jest, tak jak tu sam tytuł był, jest program audycji Przebaczenie i Pojednanie. Myślę też, że jest bardzo właśnie też to ważne wyartykułowanie, że jest i przebaczenie, i przeproszenie, i pojednanie. No i tak myślę, że to jest też takie bardzo istotne, że my jako katolicy właśnie, bo katolicy w tym świecie chcemy kształtować się, tak jak pięknie ukazał brat, Biblią, Jezusem, Panem Bogiem. To jest dla nas najwyższy autorytet. On jest prawdą. I dlatego też uczy nas po prostu Pan Jezus, autorytet przebaczania, przeproszenia, no i potem konsekwencji pojednania, bo nam to objawił Jezus, że to jest dla nas po prostu dobre, a my w życiu praktykując, kto podejdzie w prawdzie miłości do tego tematu, to będzie tego doświadczał, że faktycznie to jedna ludzi, małżonków, w rodzinach, w relacjach jakichkolwiek między nami ludźmi. Tyle chciałem dopowiedzieć. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Oczywiście, tak. To, co tu padało, często właśnie ci małżonkowie, którzy się przepraszają i to, co też wspomnieliśmy, że to trzeba uznać swój grzech i wyznać i naprawić krzywdę, przeprosić, jeszcze naprawić krzywdy. Nie tylko też to, co było tam zniszczone, prawda? To jest cały proces tego pojednania i rzeczywiście wzrostu w dobrym i w miłości.
Spotkajmy się w rozmowie.
Odpowiedz sobie sam.
Audycja dla małżonków i rodziców, czas przebaczenia i pojednania, to czas Wigilii łamania się opłatkiem. Słuchamy Radio Maryja.
A szczęść Boże, Barbara z Podkarpackiego.
Szczęść Boże, Panie Barbaro.
Ja może dam takie świadectwo, nie chciałabym być nieskromna, ale może nie o mężu, bo mąż już rok temu jak odszedł, ale mam córkę, która jest po rozwodzie 10 lat i bardzo chciałam pogodzić je ze swatową byłą, która zresztą szczerze to bardzo dużo przykrości dostaliśmy z tamtej strony i dużo winy było, ale chciałam tego przebaczenia i tak polowałam na nią, szczerze mówiąc, kiedy ją spotkam, żeby jej powiedzieć, że chcę wyciągnąć do niej rękę, chociaż się obawiałam, ale dostałam chyba łaskę, bo byłam tak, jak to się mówi, wyluzowana, spokojna i spotkałam ją na cmentarzu, kiedy poszłam do mojego męża i podeszłam do niej i mówię, że słuchaj, tyle się mówi o przebaczeniu. Chciałam ci pokazać rękę, czy wyrażasz na to zgodę? Jak możesz tak żyć? Ja mówię, mnie to męczy. Chcę o wszystkim zapomnieć, ja ci już dawno w sercu przebaczyłam. I po prostu chcę, nie musimy ze sobą rozmawiać, ale nawet ten uśmiech i dzień dobry czy cześć. A ona mi mówi, tak, właśnie dzisiaj też byłam na mszy i też mówili o przebaczeniu. I mówi, przepraszam cię bardzo za mojego syna. Za mojego syna, bo to właśnie córka moja wyszła za mąż za jej syna. I mówię, przepraszam cię bardzo. No i przytuliła mnie i tak mi się lekko zrobiło na sercu. Ale co, ja mam jeszcze syna po rozwodzie. I też mi się marzy, żeby się... Ja w sercu już przebaczyłam tamtej byłej, tej swatowej. Choć ona mnie pobiła. I mnie, i córkę moją. Ale... Syn mi mówi, mamuś, ona się nie pojedna z sobą i ma też bratową, która mieszka na wprost niej, z którą też są skłócone i też były tam problemy w rodzinie. Ale mimo wszystko, jak ją spotkam, to też podejdę. Niezależnie od tego, jak ona zareaguje, czy wyciągnie do mnie rękę też, czy mi powie, dobrze, cieszę się. Ale chociaż ja też myślę, że z tego nic nie wyjdzie, ale to nic, mnie to nic nie będzie kosztowało, po prostu dostałam taką łaskę, że nie denerwuję się, gdybym ją zobaczyła, żeby podejść, niezależnie od tego, jaka będzie reakcja z tej strony. No i też tłumaczyłam córce i synowi, ja mówię, może wy byście też powiedzieli dzień dobry, jak spotkacie na cmentarzu, czy gdzie, czy na mieście, wyciągnęli rękę, też nie musicie. Córka też mówi, mamuś, ja też w sercu przebaczyłam, ale nie mam odwagi powiedzieć tej byłej teściowej wprost, ale mówi, zrobię to, powiem jej dzień dobry, jak ją spotkam. I też mówię do mojego wnusia, mówię, chodź, pójdziemy, zapalimy tam świeczkę do tej twojej babci i tłumaczę, to jest twoja babcia. I tak naprawdę rozmawiam z córką, ja mówię tak, nie wiem, jak mu wytłumaczyć, czy to jest babcia jego, no to pani, 10 lat po rozwodzie jesteście, no ale jakby nie było, to jest babcia, prawda? Jak no trzeba mu powiedzieć, że to jest babcia twoja i musisz mówić do niej babcia, jak ją spotkasz. I tak teraz mi się marzy, żebym ja właśnie z tym wnukiem zobaczyła ją i podejdę z tym wnukiem do niej i żeby ona po prostu porozmawiała sobie też z nim, bo też z dzieckiem nie rozmawiała tyle lat, a mieszkamy w jednej miejscowości. Rzadko się co prawda widujemy, ale takie mam pragnienie jeszcze, żeby się spotkał mój wnusiu z tą swoją drugą babcią i po prostu, żeby też jakoś z nią zagadał, żeby temu dziecku nie tuć do głowy, że to było tak i tak, że to mama twojego taty, że ona też była niedobra, że tyle żeśmy przeszli, problemów i wszystkiego. Nie chcę. Chcę o tym zapomnieć po prostu i tak mi jest dobrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Barbaro.
Pani Barbaro, dziękujemy za to świadectwo i oczywiście to przebaczenie, co mówiliśmy, najpierw odbywa się w naszym sercu, a potem ten proces pojednania. Bardzo ważny. Mi akurat w tym momencie, jak pani mówiła, też przyszła na myśl, teraz to Boże Narodzenie, święta oczywiście, ale też taka perspektywa, że przecież wszyscy staniemy przed Trybunałem Bożym i zdamy sprawę i nic nie zabierzemy i okaże się, że te wszystkie ludzkie problemy są niczym wobec wieczności tak naprawdę, że my czasami to są takie drobiazgi i rzeczywiście trzeba szukać i możliwości do pojednania, przynajmniej do tego, żeby w swoim sercu przebaczyć, wyjść z tą ręką, to co dzisiaj już padło. Kto pierwszy ma pójść z pojednaniem właśnie? No ten, kto ma jakąś większą możliwość taką i psychiczną, i duchową, i że wyjdzie, że właśnie poczuje, że chce i że ruszę, bo ja już tak nie mogę, bo widzę, doświadczam codziennie Bożego miłosierdzia, jestem na mszy i spowiedź i okazuje, a Boże, pomóż dokładnie, żeby także przebaczyć wszystkim moim winowajcom. I to jest ta miłość, której uczy nas Chrystus.
Tutaj pan Artur pisze na Facebooku, dobrze byłoby, gdyby rodzice zawsze byli jednomyślni w podejściu do wychowania dzieci. Tymczasem telefony zmieniły możliwości wpływania na wychowanie dzieci, a zwłaszcza młodzieży. Telefon stał się ością niezgody. To się zaczyna, o ile już nie dotyczy ogromnej większości młodych ludzi. Co robić? Pierwsze tutaj jednomyślność w podejściu do wychowania dzieci. No, na ogół nie ma tej jednomyślności, bo po prostu mówię o jakimś takim chwilowej sytuacji. Mama coś zarządziła w domu, dzieci są posłuszne, przychodzi tata i mówi, dlaczego tak robicie? Bo mama tak powiedziała, że mamy tak. Aha, tata się z tym nie zgadza, ale nic dzieciom nie mówi, tak, dobrze. Natomiast wieczorem małżonkowie ze sobą rozmawiają, ustalają, jak powinno być. W takiej sytuacji mąż widzi pewne nowe jakieś aspekty, w których nie widziała może żona, i ustalają, jak od jutra będzie z daną sytuacją. I następnego dnia rano, czy mąż, czy żona mówią, teraz będzie tak i tak. Ale wczoraj było inaczej. To było wczoraj, a od dzisiaj jest tak. Tak wam mówimy, mama i tata. I wtedy nie ma odwołania, nie ma, że dziecko przychodzi do mamy, żeby coś, prawda, uzyskać od mamy przeciwko tacie, bo tata nie pozwolił, a mama pewnie pozwoli, czy odwrotnie. Więc tutaj po prostu tej jednomyślności może nie być, ale nie wolno podważać swojego autorytetu, tylko zawsze potwierdzić zdanie małżonka, a potem jak już dzieci pójdą spać, to sobie ustalamy, co będzie od jutra. Także to jedna rzecz. Natomiast no, o telefonach, o smartfonach to jest cała rzeka i o tym też będziemy jeszcze audycję mieli. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jan z Łodzi.
Witam
ja chciałam, ja z wybaczeniem też miałem problem. Bo żyłem na tym świecie, gdzie tego wybaczania to jest deficyt. Ale no, żyłem wśród ludzi i zobaczyłem, jak ci ludzie się męczą. Tam nie było żadnego wybaczania, raczej były intrygi. I ja też się często ujmowałem honorem źle pojętym i miałem z tym problem. Ale zwróciłem uwagę na Eucharystię, bo jeżeli ja nie potrafiłem pewnych rzeczy wybaczyć, to znaczy, że ja nie żyłem na sposób duchowy, czyli miałem deficyt Jezusa Chrystusa i właściwie natchnienie Ducha Świętego skierowało mnie, żebym częściej uczestniczył w Eucharystii i przyjmował, i to jest ważne, i przyjmował w komunii Pana Jezusa. I właściwie te wszystkie problemy, można powiedzieć, do tego stopnia zniknęły, że wybaczanie to jak gdyby spełnienie prostego obowiązku. Tak to się stało, ale to jest, i Bogu za to dziękuję, to jest działanie Jezusa Chrystusa i właściwie jeżeli chodzi o ten problem, to świat tutaj nam nie pomoże, tylko nam pomoże Eucharystia dobrze rozumiana, kiedy my przyjmujemy tą duchową ofiarę Jezusa Chrystusa i ona nas od tego uwalnia i wtedy jest życie piękne. I ja takich ludzi znam i z Radio Maryja i z życia, którzy nie mają z tym problemu, ale to trzeba w pokorze stanąć przed Panem Bogiem i sprawa jest rozwiązana. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu.
Bóg zapłać. A to świadectwo, znaczy cudownie, jeżeli udaje się tak, żeby dojrzeć do takiej postawy rzeczywiście, że przebaczamy. I to jest fundament. Eucharystia, modlitwa, kontakt z Panem Bogiem, bo On jest prawdą, On jest miłością, tylko On nas może nauczyć. My sami z siebie jesteśmy grzesznikami, to co dzisiaj już padało, i mamy to marność naszej decyzji, a On może nas przemieniać, uzdrawiać. Właściwie to On w nas zaczyna przebaczać i my nie wiemy kiedy. I rzeczywiście ta systematyczna modlitwa, Eucharystia, wiara, to co buduje też wiarę, prowadzi do tej miłości, do przebaczenia i do ogromnego szczęścia, jak najbardziej.
Przekażmy sobie znak pokoju, tak wymyśliły kiedyś nasze dzieci, że przed modlitwą wieczorną maluchy. Tak jak w kościele przekazujemy sobie znak pokoju, no to żebyśmy sobie tak właśnie znak pokoju przekazywali przed modlitwą i to był właśnie czas na pojednanie, na przebaczenie sobie nawzajem, przeproszenie, to tak przed modlitwą rodzinną. Przekażmy sobie znak pokoju Vox i inni.
Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażcie sobie znak pokoju. Przekażcie w sobie znak. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów.
Najjaśniejsza gwiazda zblednie
i niepokój jak co roku wróci znów.
Nie jeden świt powróci z wątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy marsz na powitanie dnia.
Znów milczenie serc regułą będzie nam.
Żalu
przekażcie sobie znak, choć tyle żalu nas i gniew uśpiony twarz. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.
Nie jeden świt powróci swą pień mgłą,
brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy was na powitanie dnia, a milczenie serc regułą będzie wam.
Choć tyle żal pokoju, przekażcie sobie znak.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Już za dwie minutki, godzina 23. Chciałem Państwa zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 28 grudnia, kiedy będziemy spotykali się w naszych rodzinach, temat radość spotkania w małżeństwie. Iga i Konrad Grzybowscy, założyciele Fundacji Sterna Miłość, zaangażowani w ruch czystych serc małżeństw. 4 stycznia naszym gościem będzie siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Temat nowe spojrzenie na Boga i na siebie. Psalmy w modlitwie małżeńskiej. 11 stycznia. Dom w Biblii, Bóg w domu, czyli o tym, jak zaprojektować boskie wnętrze. Olga Skoczylas, architekt wnętrz, asystent na Politechnice Lubelskiej, z odnowy w Duchu Świętym. 18 stycznia. Anioły są wśród nas. Niepełnosprawność w rodzinie to koniec czy początek? Maria Kwiecień, pedagog, terapeuta nautyzmu wybiórczego z mężem Mateuszem. No to może tyle zaproszeń na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Nasi goście chcieliby też coś ogłosić, proszę bardzo.
Tak, my też mamy jedno zaproszenie. Tak w temacie też tej dzisiejszej audycji myślimy tutaj o zaproszeniu na rekolekcje ewangelizacyjne, ponieważ ewangelizacja, czyli głoszenie kerygmatu, przeżywanie, przyjmowanie treści kerygmatu jako za moje, czyli tym, czym pragnę żyć, a więc doświadczeń Bożej miłości, uznanie siebie jako grzesznika i stanięcie w prawdzie, wyznanie swoich grzechów, przyjęcie prawdy o Jezusie Chrystusie i w konsekwencji oddanie swojego życia Jezusowi, oddanie życia Panu Bogu i pójścia Jego drogą, do świętości, którą On nam zaplanował. To jest nic innego właśnie jak droga pojednania z Panem Bogiem i wszystkich, którzy chcą tą drogę przejść, którzy szukają tego pojednania z Panem Bogiem, a dalej też przebaczenia sobie i przebaczenia innym ludziom, pojednania się z sobą i z innymi ludźmi, również ze współmałżonkiem. Zapraszamy Was właśnie na takie rekolekcje. Nasza diecezja, między innymi nasza diecezja, organizuje takie rekolekcje. Można,
nasza diecezja, to znaczy poznańska.
Archidiecezja poznańska, tak. Na takiej stronie poznan.oaza.pl w zakładce Domowy Kościół Rekolekcje można poszukać takich rekolekcji i są to rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych. Można przejść też w pojedynkę. Warunkiem jest to, jesteśmy ochrzczeni, bo to też są rekolekcje dla ochrzczonych, a jeśli małżonkowie, to dla małżeństw sakramentalnych. Także serdecznie zapraszamy. Można też szukać po innych diecezjach, bo też wiemy, że na pewno takie rekolekcje są też organizowane w innych diecezjach, czy też w parafiach pod hasłem rekolekcja ewangelizacyjna. To jest naprawdę dobra droga do rozpoczęcia tego procesu.
Także to nie tylko dla jakiegoś wybrańców z jakiegoś ruchu, tylko dla wszystkich.
Tak, dla wszystkich.
Dobrze. I proszę Państwa, czas przebaczenia i pojednania. Wracamy do odbioru telefonów. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zbawiciela.
Teraz i zawsze.
Chciałbym tylko sobie powiedzieć, że może róbmy wszystko, żeby nie było za co przepraszać.
A kogo witamy?
Jacek z Kolajda z Łodzi.
Witamy panie Jacku.
Zapłać panie Jacku, oczywiście,
Jacek,
że...
Jacek Kolajda z Łodzi.
Ja chciałbym oczywiście, panie Jacku, chcielibyśmy wszyscy tak robić, ale cały czas mówimy w tej audycji, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i nie ma człowieka, tak. Tylko Bóg jest bez grzechu, a my wszyscy mamy za co przepraszać. Naprawdę.
Mamy za co, tylko róbmy wszystko.
Oczywiście.
Tak, żeby staramy się nie przepraszać. Róbmy tylko to, żeby nie było... Ja, proszę ojca, jestem 30 lat w związku małżeńskim oczywiście, mam dwójkę wspaniałych dzieci i robię wszystko, żeby nie było ale przepraszam. Ale robię wszystko, żeby nie było czasu.
Oczywiście, zawsze mówimy o tej dobrej woli, o tym pragnieniu i dziękujemy za ten głos, oczywiście, ale no, kondycja jest jaka jest, dlatego to, co mówi święty Paweł, jakże często nie czynię dobra, które chcę, ale to zło, którego nie chcę. Nieszczęśliwy człowiek, Jezus jest tym, który mnie wybawia, Jezus jest tym, który mnie wyprowadza. Dlatego ważna jest relacja. Sami nie możemy, już padało tyle razy, wiara, sakramenty, msza święta, modlitwa, ofiarowane cierpienie powoduje, że wzrastamy w dobrym i że będzie coraz mniej tych grzechów. Ale z drugiej strony jesteśmy tylko ludźmi i zawsze trzeba mieć na uwadze to, że nawet jak ktoś nie chce albo ja nie chcę, to jednak upadam. Tak, to jest ten problem, że czasami wracamy z tym samym grzechem i już mamy dosyć, już to jest wtedy pycha, tak? Trzeba umieć przyjąć przebaczenie. Jak przyjmę przebaczenie, stanę w prawdzie, wtedy też będę łatwiej przebaczał innym, znając ich kondycję. Naprawdę tacy jesteśmy, ale Bóg nie gorszy się. Bóg nie chce, żebyśmy byli idealni. Po to zostawił nam sakramenty Kościół, w którym dokonuje się przebaczenia między nami. Właśnie po to, żebyśmy się nawracali, powstawali. Codziennie od nowa.
Aniołami będziemy w niebie.
O tak,
a
daj
teraz
Boże.
Mamy dążyć. Dążyć do nieba i właśnie patrzeć, słuchać innych, słuchać małżonka, który niekiedy nawet w jakimś gniewie potrafi wypowiedzieć prawdę. Nam prosto w oczy. Niekiedy może zbyt ostro, zbyt mocno wyłożoną, jak brakuje jakiegoś właśnie też opanowania, ale czy to nie jest prawda, zawsze się zastanówmy. Bo może być w tym właśnie jakaś konkretna prawda, gdzie zawiniliśmy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józefa z południa.
Witamy panią
Józefę. Ja mam taki problem, bo my z mężem już nie rozmawiamy poniżej 2 lata. Ale to był taki problem, że on był alkoholikiem. Ja go podałam na leczenie. I on teraz jest bardzo po prostu skrzywdzony, że ja go podałam i ja go mam przeprosić, wybaczyć. I nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Jeszcze 2 synów do tego pociągnął i te synowi, kiedyś byłam u syna. Chciałam porozmawiać z nim, bo też pije. I po prostu mnie wyścigał, on nie będzie ze mną rozmawiać. Tak mi ciężko, tak
pani
święta,
Józefa,
mi
a mąż, przepraszam, że wchodzę, czy mąż był na tym leczeniu?
Nie poszedł.
Nie poszedł.
Nie poszedł.
Proszę.
Ale teraz tak. Już nie pije, bo już jest chory. No ale synów jeszcze dalej nie upomina. 2 synów jest wciągniętych. Tak mi przykro, tak
pani
mi ciężko.
Pani Józefo, Myślę, że to z jakiegoś tam mojego też krótkiego doświadczenia, pracy te z osobami uzależnionymi, to nie był zły. Pani chciała pomóc, tak? Pomóc swojemu mężowi, go zmusiła.
Ale on uważa, że...
Tak jest, ale proszę się za niego modlić. Proszę się modlić o to, żeby on zrozumiał, ofiarować swoje cierpienia odważnie. Proszę do niego, o tak mi się skojarzyło, proszę do niego cały czas odzywać się, ponieważ go kocham. To mi się przypomina z dzieciństwa, jak mama, moja mama opowiadała też tam, czy z moim bratem, który mówi kiedyś, a ja cię nie kocham, a moja mama, a ja cię kocham, ale ja cię nie lubię, a ja cię kocham. Ale ja cię nie lubię, a ja cię kocham. No i mówi, zawsze byliśmy rozłożeni, zawsze dziecko padało, bo zawsze słyszało od mamy, a ja cię kocham i tak. No i wtedy w końcu już... I trzeba mu powiedzieć, a ja cię kocham dla z miłości, żeby cię uratować. Zobaczysz, zrozumiesz, jakbyś poszedł na to leczenie...
Proszę księdza, ale on tego nie rozumie.
Pani Józefo, święta Monika 30 lat prosiła, mówią, może krócej za synem, ale rzadko kto mówi, że ona miała męża poganina, który nawrócił się dopiero na łożu śmierci. Ale warto było ofiarować to życie, bo był uratowany dla nieba. I być może mąż się dopiero na łożu śmierci nawróci, ale będzie przez panią modlitwę, cierpliwość, łagodność, uratowany dla nieba. Oby tak się stało.
Nie,
odwagi.
Nie może być dwóch synów tak samo.
Tak jest. Proszę działać, modlić się, rozmawiać też, szukać. Są też takie wspólnoty AA, są... Można kiedyś podejść, porozmawiać z nimi, do terapeutów, do innych, jak zareagować,
ja
jak pomóc,
byłam,
nie?
Ja wszędzie chodziłam, to się tak wyśmierał ze mnie, że chodziłam, że
to
tego...
To nic. No. To nic, nie poddawać się. Nie poddawać się...
No, ale chyba ja tak nie mam. Po prostu, no, ja mu wybaczam, ale ja
tak
nie
jest.
Będę błagać przed nim i klękać.
Nie.
Pani
chce mu pomóc. Pani, uzależnienie jest chorobą i trzeba leczyć to sobie i na tym polega terapia, prawda?
No ale to, oni że... nie przyznają się.
Ja
do
wiem,
tego,
no to jak ktoś jest chory na raka i nie przyzna się i powie, że wysłałaś mnie do lekarza na raka, on stwierdzi, że mam raka, to teraz mnie przepraszaj, że poszedłem do lekarza. No nie, przecież chcę cię ratować twoje życie,
tak,
prawda?
Tak, troszkę nie wiem, jak to święta spędzę.
Proszę przytulać się do krzyża, Pani Józefo, też Pana Jezusa, patrzeć, kontemplować, bo jest żłóbek, ale po to Chrystus się narodzi, żeby umrzeć na krzyżu do naszego zbawienia. Właściwie w żłóbek jest wbity krzyż naszego cierpienia i tylko przytuleni przez Niego możemy przejść przez te chwile trudne. Odwagi, dużo sił. Będziemy się modlić, Pani Józefo, szczęść Boże.
Dziękuję za telefon. Czas przebaczenia i pojednania. Czas jedyny, akurat taki specjalny w roku kościelnym, który teraz przeżywamy. Kończy się już Adwent, ale właściwie całe nasze życie, zauważcie Państwo, jest Adwentem w stosunku do wieczności. I pytanie, czy ten Adwent przygotowuje nas do wieczności w niebie? Czy ten Adwent przygotowuje nas do życia wyłącznie doczesnego, może nawet udanego, ale co dalej? I dlatego, żeby ten dobrze Adwent przeżyć, nie obejdzie się bez przebaczenia i pojednania. Choćby wszystko wskazywało na to, że nie dojdzie. Z naszej strony musi wyjść inicjatywa, nawet kiedy zostałem skrzywdzona, niezrozumiana. Bo to jest budowanie swojej ścieżki do nieba. Bo tam jest nasze pełne życie, tam jest cała wieczność. W odróżnieniu od tych kilkudziesięciu lat, które mamy tutaj na ziemi.
Tak, najszczęśliwsza szczęśliwość przed nami, to co wszystko jeszcze Bóg nam da.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zofia z Lubina.
Witamy Panią Zofię.
Odważyłam się po raz drugi w tym tygodniu. Słucham audycji wiele i popieram i Pana Lecha, i kapłanów, i gości, i ojca dyrektora ostatnio, tak? No, muszę powiedzieć, że z tym pojednaniem to nie jest tak łatwo.
No pewnie.
Tak. Na pogrzebie brata 2 lata temu młodszy brat, który powiedział, że nie ma siostry, nie pojednał się do dnia dzisiejszego. No, a to trwa od śmierci taty. Więc to nie jest takie proste. Bogu dziękować, że brat miał piątki, opiekę, wszystko, ale młodszy brat odstawał. I tak na dzisiaj jesteśmy daleko. Nie jeżdżę, nawet nie byłam na wszystkich świętych, bo chorowałam w tym roku. A też nie mam, prawda, będąc na grobie taty, obok mieszka brat. No, nawet na herbatę nie mam dokąd pójść, przypuśćmy, prawda? Więc to nie jest aż takie proste. Pytań nie mam, a no trzeba się zastanowić też, co się mówi w eter, prawda? Dziękuję za wszystkie audycje. Tak?
Bóg zapłać ten głos, pani Zofio, ale myśmy tu nie powtarzali, ja od początku mówię,
tak?
Że to jest proces całego życia i że
ale
bywa
ja
tak,
wiem, ja wiem.
Że
ja
przebaczenie wiem. Jest w naszym sercu i nawet nie wiem. Dochodzi do pojednania, wiem. Bo druga strona nie chce, ale wiem. Bardzo ważne jest to, żebyśmy my przebaczyli, jak najbardziej, nie?
Wybaczyłam, ale to trzeba dobrej woli z drugiej strony.
Oczywiście, no na tym polega pojednanie. Tak. To jest proces dwóch stron, tak. Ale nie ustawajmy. Zrobimy to, co możliwe z naszej strony.
Modlę się.
Tak jest.
Dopóki
odwagi.
Jeszcze tu jesteśmy, to ma szansę,
odwagi.
Tak?
Tak jest.
Ale ciężko.
To oczywiście, no. Nikt nam nie obiecał, że po grzechu będzie łatwo.
Aby starczyło jeszcze może, tak. Tak, ciężkie czasy, to bym chciała tylko tyle powiedzieć, aż tyle. I wnuczkę mam blisko Boga. Nawet chciałam na warsztaty, ale ona ma oratorium, to bym tylko tyle powiedziała. Także Bóg zapłać za wszystko i dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, czyli jest z czego się cieszyć z Panem Bogiem. To jest też radość. Też widzieć to dobro, widzieć dużo dobra, bo oczywiście to, co jest trudne, ciężkie nas rani, ale jest też dużo dobrej miłości.
Dziękuję Państwu za wszystkie telefony. 23 już 24. Czyli nam zostało 6 minut do końca audycji, drodzy Państwo. Także dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku. No nie wszystkie są pytaniami, także nie będziemy na nie odpowiadać, ale za wszystkie dziękujemy. Także można zawsze nas zobaczyć już wcześniej, jaka audycja będzie, bo we czwartek najbliższy już będzie na Facebooku wisiała audycja, która będzie w kolejny wtorek. Nasi goście, jeszcze chwila, co byście chcieli powiedzieć? Parę minut. Małżonkowie uśmiechają się do siebie, są dogadani. No a teraz trzeba coś powiedzieć nam wszystkim, dodać nadziei i otuchy, że jednak jest możliwe stanięcie przed drugim i w pokorze przyznanie się do błędu. A nawet przeproszenie, chociaż się nie zawiniło, bo to wprowadza może nawet w zakłopotanie osobę, która stuprocentowo wie, że była winna.
Tak, no jest to z pewnością możliwe. Sami tego doświadczaliśmy i doświadczamy w naszym małżeństwie i rodzinie, aczkolwiek też napotykamy na wiele, wiele trudności w relacjach z różnymi ludźmi i to, co tak według mnie jest najważniejsze, to faktycznie fundamentem jakiekolwiek przebaczenie, jakiekolwiek pojednania jest ta właściwa, ta dobra relacja z Panem Bogiem. Jakby bez Boga nie możemy mówić o przebaczeniu, nie możemy mówić o pojednaniu. Także ze swojej strony zachęcałbym do budowania relacji z Panem Bogiem, do nawrócenia do szczerego rachunku sumienia, do spowiedzi świętej. To jest od tego się zaczyna ta droga.
I dzieci też muszą to widzieć, że rodzice klękają razem.
Tak, i że razem do spowiedzi chodzą i czasami chodziliśmy, jakby dzieci były mniejsze, wspólnie chodziliśmy, teraz chodzimy do spowiedzi. Syn też wie, że dzisiaj idziemy do spowiedzi i także to są takie ważne. No to jest to świadectwo, o którym mówiliśmy. Świadectwo ważniejsze niż słowo.
Ja jestem bardzo szczęśliwa z tego, że no właśnie tak z mężem jesteśmy jednego serca, jednego ducha, że jesteśmy osobami wierzącymi, że nasze małżeństwo, naszą rodzinę budujemy na Chrystusie. I powiem tak, że słuchając tutaj tych Państwa historii, naprawdę taki pojawił się we mnie taki smutek w sercu, że to nie zawsze tak wygląda. Ale co możemy tutaj obiecać, to, że obejmiemy tutaj tych z Państwa, którzy dzwoniliście i te historie, tutaj te świadectwa też usłyszane naszą modlitwą, że włączymy to do, do naszej modlitwy rodzinnej, naszej modlitwy małżeńskiej, modlitwy różańcowej, także to możemy, to obiecujemy Państwu.
Ja tylko jedno zdanie. Bóg się rodzi, naprawdę, za parę dni będziemy przeżywać Boże Narodzenie i życzę, żeby wszystkim nam, żeby narodził się w naszych sercach, a zobaczymy wtedy, czym jest miłość, pozwolimy mu się narodzić, doświadczymy tej miłości, przebaczenia, pojednania i zobaczymy, że z Bogiem świat jest piękny, niech Bóg się rodzi.
I tak, raz jeszcze dziękuję za wszystkie telefony, wpisy na Facebooku. Drodzy Państwo, dziękuję Pani Joannie za realizację audycji. Audycja się kończy, no a mamy już w najbliższym czasie Boże Narodzenie, także składam Państwu najlepsze życzenia. Jak Adwent jest oczekiwaniem na Boże Narodzenie, tak niech nasze życie będzie przepojone tęsknotą za niebem, gdzie nie ma ani chorób, ani obostrzeń, a oczekuje nas sam Bóg, by nieskończenie nas obdarowywać. Nie traćmy więc czasu na zbędne działania. Służmy z miłością tym, których Bóg stawia na naszej drodze, a On będzie nieustannie napełniać nas pokojem i miłością, której świat dać nie może. Uwrażliwiać sumienia, uzdrawiać relacje, obdarzać cierpliwością, pomagać w radosnym wypełnianiu obowiązków stanu. Z całego serca życzę radosnego świętowania narodzin Syna Bożego. Niech Chrystus, Król, na stałe zamieszka w naszych sercach. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.